Boga Rodzico, na tle białego orła, czerwieni i bieli, Matko Boża Akowska. Ty byłaś obecna w każdej wypowiadanej zdrowaśce z żołnierzem. Matką Boską uliczną, opiekunką barykad, panną śliczną ulicami, wieżą z cegły zmiażdżonej, wygnanką z woli i księgą boleści nieukojonej. Dzisiejszy apel, w którym uczestniczy młodzież gimnazjum nr 1 imienia Armii Krajowej z Rędzin, będzie również lekcją historii i lekcją patriotyzmu. Nieprzypadkowo w roku 2002 ta szkoła, kiedy przyjmowała imię naszych bohaterów państwa podziemnego, to ceremonię rozpoczął ówczesny metropolita częstochowski, ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak podczas mszy świętej poświęceniem sztandaru szkoły. Dziś nas nie dziwi, że ten sztandar stoi przy Twoim ołtarzu, Królowo Polski, a przed Twoim obrazem na zaszczytnej warcie stanęli nie żołnierze, ale uczniowie, którzy walczyć będą o prawdę, o dobre imię swoich patronów w służbie Rzeczypospolitej. Pozwólcie, kochani, że w tej dzisiejszej modlitwie przywołam fakty, których osobiście byłem świadkiem. Żołnierze z Krakowa złożyli tu tablicę swego dowódcy, świętej pamięci generała Okulickiego, komendanta głównego Armii Krajowej. Okazuje się, że w ich mieście władze zabroniły jej zamontowania, a co więcej, strażnicy przyjaźni polsko-radzieckiej tę tablicę uwięzili. Oto, jak bardzo bali się oni tego wielkiego Polaka, żołnierza, komendanta głównego Armii Krajowej, nawet po jego śmierci. Najświętszo Dziewico, złożono też Tobie Twój jasnogórski ryngraf ze śladami krwi. Był on własnością bohaterskiego żołnierza Armii Krajowej. Ów żołnierz w Polsce Ludowej został zamordowany przez siepaczy łbowskich. Mordercy na dowód wykonanego wyroku zerwali z jego piersi ten ryngraf i przekazali go swojemu komendantowi. Przyszedł czas i w mojej obecności ten święty znak prawdy, ten święty znak patriotyzmu i bohaterstwa wrócił na Twój ołtarz, zwycięska Polski Królowo. Matko, z rekwiem Polonie zdradzonego narodu, szef sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej, generał Tadeusz Pełczyński, Twój jasnogórski wizerunek odznaczył Krzyżem Armii Krajowej. W historii Jasnej Góry legitymacja na ten krzyż to jedyny dokument, mocą którego Ty, Boga Rodzico, w swoim jasnogórskim obrazie odznaczona zostałaś znakiem żołnierskiego męstwa. Najświętsza Dziewico, w obecnym roku miłosierdzia celebrujemy wielki jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Obchód tej uroczystości zainaugurował tu najdostojniejszy przewodniczący Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, gdy przy narodowej fladze zapalił jubileuszową świecę i wygłosił słynną modlitwę, którą tu każdego dnia powtarza naród dumny ze swoich chrześcijańskich korzeni. Dzisiaj tę modlitwę odczyta wobec swoich uczniów dyrektor gimnazjum nr 1 imienia Armii Krajowej pani Teodozja Anzorge-Kosin. Kiedy po tej modlitwie rozlegnie się wojskowy sygnał, młodzież gimnazjum złoży hetmance Armii Krajowej i swojej patronce biało-czerwone kwiaty. Prosimy Pana.
Boże nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny, za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy. Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym. Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, wspierajcie nas swoim wstawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce Chrztu Świętego. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony w naszej historii, teraz i na wieki wieków.
Podejmujemy różańcowe rozważanie Twojej chwały, Królowo Nieba i Ziemi, którą żołnierze Armii Krajowej nazwali Królową Polski. Mówimy razem i głośno: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo. Wstać.
Bądź
wola Twoja na miejscu,
na niebie, tak
i na ziemi. Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś
Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś
Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś
Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku.
O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od zła wielkiego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Jasnogórska Matko Kościoła, Tobie polecamy największego pielgrzyma naszych dni, namiestnika Chrystusowego, Ojca Świętego Franciszka, i naszych arcypasterzy. Polecamy Tobie wszystkich naszych rodaków, którzy w tej świętej godzinie w kraju i na emigracji łączą się z Jasną Górą Zwycięstwa. Polecamy wszystkich obecnych dzisiaj na Jasnej Górze, a szczególnie modlących się księży, egzorcystów. Oczekujemy skutecznej modlitwy, błagamy, wspieramy ich. Polecamy Tobie armię świętego Michała, Jasnogórski Korpus Oficerski, Młodzież Gimnazjum nr 1 imienia Armii Krajowej, kadetów imienia generała Okulickiego. Łączymy się z Politechniką w Koszalinie, która raduje się wspaniałym jubileuszem pracy twórczej swego profesora. Pan Bogusław Polak, kochany przez studentów, zawsze wierny strażnik historii Rzeczypospolitej. Dostojny jubilacie. Wołam z Jasnej Góry, ad multos annos. Najświętsza Dziewico, zabrakło dzisiaj przy Twoim ołtarzu rotmistrza Krzysztofa Banasia, który każdego miesiąca przemierzał 180 kilometrów, aby tu stanąć na apelowym posterunku. Oto znalazł się w szpitalu i bardzo cierpi. Maryjo, uzdrowienie chorych, pochyli się nad nim. Niech jak najrychlej powróci na apel do Twojej jasnogórskiej służby. W tych dniach odszedł na wartę ostatnią sławny znawca kawalerii II Rzeczypospolitej, Lesław Kukaski. Maryjo, synem swoim go pojednaj. Na Twoim ołtarzu, Najświętsza Dziewico, składamy wielką księgę modlitwy apelowej i o świętą miłość Rzeczypospolitej Cię błagamy. Miej w opiece naszego Pana Prezydenta i wszystkich tych, którzy zostali sługami Ojczyzny. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
Naszymi prośbami, raczej nas potrzebam naszych, ale odszedł i zły przyszedł, raczej nas zawsze zbawiać. Panu Twoje najbłogosławione, o Pani nasza, Pogodniczo nasza, pośredniczo nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj.
Maryjo Królowo Polski, święty Janie Pawle Wielki, o apelowe błogosławieństwo prosimy dostojnego przora Jasnej Góry, ojca Mariana Waligurę.
Pan z wami.
Jezusem.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen. Thank you.
zakończyła się nasza wspólna modlitwa apelowa. Dziękujemy wszystkim, którzy modlili się z nami poprzez transmisję i w Radiu Maryja, a także w telewizji Trwam. Drodzy Państwo, już za chwilę w telewizji Trwam serwis informacyjny, natomiast w Radiu Maryja zapraszamy około 21:30 na rozmowy niedokończone, życząc miłego odbioru.
W najbliższy poniedziałek w parafii pod wezwaniem świętego Antoniego z Padwy w Zduńskiej Woli odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący: o godzinie 16:00 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja, o 17:30 rozpoczęcie transmisji w telewizji Trwam i Radiu Maryja, a następnie program słowno-muzyczny pod tytułem Chrzest – Nowe życie w Chrystusie w wykonaniu dzieci z parafii. O godzinie 18:20 rozpocznie się msza święta, której przewodniczył będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering, pasterz diecezji włocławskiej. O godzinie 21:30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie, a także na następne, 29 lutego do Poznania, do Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa, 7 marca do Lublińca, do parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki i 14 marca do Czernikowa w diecezji włocławskiej.
Drodzy Państwo, zanim rozpoczniemy rozmowy niedokończone, na które serdecznie zapraszamy już o 21:30, to wcześniej jeszcze, jak zawsze, dziękujemy tym, którzy pamiętają o Radiu Maryja. Dziękujemy tym, którzy chcą włączyć się ciągle na nowo w to dzieło poprzez modlitwę, poprzez apostolat, poprzez także oczywiście dary serca, bo te dary serca budują tą taką naszą zewnętrzną, że tak powiem, działalność. A więc dzięki tym darom materialnym Radio Maryja się utrzymuje, jest głosem niezależnym, głosem wolnym. Popatrzmy, przez tyle lat nikt nam nie narzucał, nie mówił, co mamy mówić, co mamy nie mówić, jak mamy mówić, po prostu chcemy, jak możemy najlepiej oczywiście służyć prawdzie, także Kościołowi. No i dziękujemy Wam za to, że w ten sposób też wyrażacie Waszą taką solidarność. Do ofiarodawców, którym dziękujemy, dzisiaj należą nasi słuchacze z Bolesławca i są to pani Janina Lisiewicz, Józefa Jaszczemska, Maria Bojko, Krystyna Głusz, pani Melania Nowak, Maria Gołębiowska, Leokadia Makarewicz, Janina Trawniczek, Ryszard Karoński, pani Janina Lisiewicz. Dziękujemy i dla wszystkich upominek muzyczny.
Zmęczony świat popatrzył w oczy Twe, zanurzył się w bezmiarze gorzkich łez. Zmęczony świat popatrzył w oczy Twe, zanurzył się w bezmiarze gorzkich łez i cicho tak modlitwą odpowiedział: przygarnij mnie, bo zagubiłem sen.
Maryjo, płacz. cierpieniu sprawy Bóg umacniał mnie.
Maryjo, płacz, bym w Twoich łzach
odnalazł cząstkę mych codziennych spraw.
Ufając tak, powierzam się
w cierpieniu sprawy Bóg umacniał mnie.
Gdy płomień świec dmuchuje Boży wiatr i karty ksiąg przewraca raz po raz, a z wieży ktoś hejnałem cicho płacze, Maryjo, trwaj, dobro niech umacnia nas.
Te święte łzy, tak bardzo jesteś bliska, gdy dzieci Twe w ciemności tracą wzrok. Te Twoje łzy niepokalanie czyste nawrócą świat, co szuka wyciągniętych rąk.
Maryjo, płacz,
21:31. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa serdecznie, a w studio witam naszego gościa. To pan Wiesław Kamiński, który kandyduje na prezydenta miasta Radomska. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
A wybory w najbliższą niedzielę, wtedy dowiemy się, kto zostanie prezydentem Radomska. Pan Wiesław Kamiński pełni w tej chwili obowiązki prezydenta, jest komisarzem. W pierwszej turze, która odbyła się 7 lutego, kontrkandydat pana Wiesława Kamińskiego, pan Jarosław Ferenc, otrzymał 1729 głosów więcej, ale czy utrzyma przewagę, to wszystko okaże się 21 lutego, bo wówczas głosowanie w Radomsku. Panie prezydencie, panie komisarzu, z czym pan startuje w tych wyborach?
No, startuję przede wszystkim z dobrym programem dla Radomszczan, opartym na debacie, na kontaktach, na dialogu z radomszczanami. Wiem, czego powinienem, co powinienem zaproponować mieszkańcom naszego miasta, ponieważ jestem radomszczaninem urodzonym 61 lat temu i znam wszystkie bolączki, wszystkie problemy, które przynależą mieszkańcom, a te problemy są również i moimi problemami. Radości są moimi radościami i łatwo jest w kampanii, którą prowadziłem przed ogłoszeniem wyników pierwszej tury, kiedy odbyliśmy wraz z moimi młodymi przyjaciółmi ponad 1000 rozmów z mieszkańcami naszego miasta, wysnuć najważniejsze wątki do tego, aby jak najlepiej pełnić obowiązki prezydenta tego prawie 50-tysięcznego miasta.
To hasło pana kampanii brzmi: postawmy na skuteczność, więc w czym pan chce tę skuteczność objawić?
W każdym obszarze swojej pracy, swojego działania dla dobra, dla pożytku mieszkańców i miasta, ponieważ przepracowałem w swoim życiu już 42 lata, stale spotykając się z nowymi wyzwaniami, najpierw w dużym zakładzie metalurgicznym, w którym zatrudnionych było około 3,5 tysiąca osób. Cierpliwie już jako młody inżynier, 27-8-letni, rozwijałem, rozbudowywałem tenże zakład, no, o nazwie nomen omen Komuna Paryska, niemniej skupiający bardzo dobrze działających i zwierzchników, i pracowników. Prowadziłem tam dział inwestycji, realizując zadania na poziomie 120-180 milionów złotych dla tego właśnie zakładu. I tam wtedy uczyłem się odpowiedzialności, ale też skutecznej, dobrej pracy. Kiedy 9 lat temu, kiedy prezydentem miasta została pani Anna Milczanowska, powierzyła mi obowiązki prezesa zarządu największej spółki miejskiej, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. I tam znalazłem nowe pole do popisu dla swoich wyzwań, ponieważ zastałem spółkę w niezbyt atrakcyjnej kondycji finansowej i jakby troszkę uśpioną. A przed Radomskiem było kilka istotnych wyzwań. Ogłoszono już i wprowadzono w kraju program, krajowy program odbioru ścieków komunalnych, których wszystkie aglomeracje musiały być na tyle poważnie skanalizowane, aby dostępność do tej istotnej, nie wiem, wygody mieszkańców miało 95% populacji miasta. Ponieważ no, rzeczywistość urągała troszkę realiom nałożonym wtedy, trzeba było od pierwszego dnia wytężyć pracę, zrozumieć, jak można podołać temu programowi, aby miasto na końcu realizacji programu nie popadło w srogie kary finansowe. Zaczęliśmy od zrobienia koncepcyjnej dokumentacji, złożyliśmy wnioski pomocowe do Unii Europejskiej, które spotkały się z niezłą oceną merytoryczną, ale jednocześnie w drugiej branży, jakim był odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta, też groziło zamknięciem składowisko komunalne, którym opiekowała się spółka. Wtedy do roku 2013 należało tak ucywilizować składowisko, aby nie groziło Radomszczanom wywożenie na inne obce składowiska odpadów komunalnych. I to też była dobra forma pokazania swojej skuteczności, ponieważ prawie natychmiast zrobiliśmy stosowną dokumentację techniczną, opracowaliśmy wnioski pomocowe i realnie przystąpiliśmy do budowy zupełnie nowego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wydaliśmy na ten cel, wliczając wszystkie następne wydatki, ponad 37 milionów złotych, oczywiście korzystając z pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Skorzystaliśmy też z 6-milionowej dotacji Ekofunduszu. To była taka jeszcze instytucja, która rozliczała polskie zadłużenie zagraniczne. I tam na Brackiej 4 podpisaliśmy stosowną umowę dotacyjną. Dzięki temu miasto 2 lata temu miało jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a przy okazji ustabilizowaliśmy ceny odbioru odpadów od Radomszczan. W międzyczasie kończyliśmy ten program kanalizacyjny. Wyprzedziliśmy czas około rok. Już wcześniej wykonaliśmy stosowną ilość, mówię o kilometrażu tych właśnie kanalizacji sanitarnych i zameldowaliśmy gotowość, że już Radomsko jest. Stąd myślę, jestem menadżerem, bo takim się czuję, skutecznym w realizowaniu trudnych i ciekawych wyzwań.
Nie jestem z Radomska, ale czytam pana program. To 5 filarów, m.in. rozwój i rewitalizacja centrum miasta, a także postawienie na rozwój komunikacji w mieście. Jak ta rewitalizacja i jak ten rozwój komunikacji miałby wyglądać? Pisze pan także o realizacji obwodnic południowej. To sprawa rządowa, miejskiej, czyli wschodniej Radomska. Popiera pana Prawo i Sprawiedliwość, więc spodziewam się, że pewnie łatwiej będzie te pieniądze uzyskać, jako że mamy rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale czy może pan obiecać, że te pieniądze na pewno będą?
I czy ja mogę obiecać, że te pieniądze będą? No, ja będę bardzo starał się o ich pozyskanie. Natomiast jesteśmy już dzięki interwencji czy wstawiennictwu pani poseł Anny Milczanowskiej. Jedno sprostowanie. Startuję z listy Prawa i Sprawiedliwości jako członek partii. Dzięki wstawiennictwu właśnie pani poseł Anny Milczanowskiej pierwszą rozmowę w Ministerstwie Infrastruktury odbyliśmy 7 stycznia tego roku i tam spotkaliśmy się z niezwykle przychylnym przyjęciem pana ministra Jerzego Schmidta, który zainteresował się problemami komunikacyjnymi miasta na tyle, że mogliśmy w długiej i rzeczowej rozmowie przedstawić to, czego nie można było dla Radomska zrobić w zadaniach krajowych, bo wiemy, że budowa obwodnic miejskich, małych i dużych miast, no leży niestety w gestii kraju, nie w gestii samorządów. Myśmy, wykazując jakby dobrą wolę i zachęcając Generalną Dyrekcję budowy dróg krajowych i autostrad, wybudowali za pieniądze podatników nasze jedną z ćwiartek tejże obwodnicy, która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania komunikacyjnego w mieście. Niestety GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja, nie wsparła nas budową następnej i następnej części tejże obwodnicy. Dlatego zainteresowanie i ochotę do zrozumienia problemów przez pana ministra przyjęliśmy z ulgą, ponieważ wiemy, że od tego momentu już będziemy mogli realnie występować o to, aby to państwo polskie wybudowało dla nas właśnie poprzez Generalną Dyrekcję kolejne ćwiartki obwodnicy. Nawet jeśli w dniu wczorajszym odwiedził z wizytą gospodarską pan minister, zapoznał się w terenie, jak duży jest to nakład prac, no i też środków, to jednak wsparł nas zapowiedzią, iż doprowadzi do tego, aby budowa obwodnicy niezwykle potrzebnej, tak, dla rozładowania ruchu ciężkiego sprzętu transportowego z centrum miasta została wyprowadzona tam, ale też wsparł nas w dwóch niezwykle ważnych przebudowach dróg krajowych biegnących przez centrum naszego miasta. Jednej z ulic bardzo niebezpiecznej pod względem ilości wypadków, łączącej trasę krajową A1 z centrum naszego miasta, gdzie nigdy nie mogliśmy się doprosić GDDKi, aby doprowadziła ją do należytego, bezpiecznego stanu, budując chodniki i inne elementy infrastruktury. Nawet nie mogliśmy w tejże ulicy wybudować kanalizacji sanitarnej na odcinku bodaj 2,5 kilometra, tak przynależnej i oczekiwanej przez mieszkańców. To będzie jeden program, o którym zapewnił nas pan minister. Drugi program z kolei z innego już źródła finansowania krajowego, innej ważnej arterii komunikacyjnej biegnącej w centrum miasta, nazywa się ona ulicą Narutowicza. Tam z kolei też nie mogliśmy do tej pory doprosić się, no powiem to niejako wprost. Prezydent nie był członkiem jedynej siły politycznej rządzącej naszym krajem od wielu, wielu lat. Teraz, kiedy pani poseł jest posłem Prawa i Sprawiedliwości i prawdopodobnie prezydent miasta w wyborach w drugiej turze niedzielnych też jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że łatwiej doprowadzimy i skuteczniej przebudujemy ten nasz układ komunikacyjny.
No, trochę tak, jak pan mówi, to szkoda, że interesy partyjne brały górę nad tym, nad dobrem mieszkańców, a nawet nad bezpieczeństwem, z tego, co pan mówi.
Bezpieczeństwem, tak? Przede wszystkim.
Mówi pan także w ramach tej kategorii rozwoju o inwestowaniu w bazę oświatową, kulturalną i sportową, więc zapytam, czego brakuje Radomsku, żeby tę bazę oświatową, kulturalną, sportową rozwijać? Jak by pan chciał ją rozwinąć?
I dokończę jeszcze odpowiedź na pierwsze pytanie, czy poprzednie pytanie. Jeśli uda nam się rozładować ten trudny układ komunikacyjny w centrum miasta, wtedy chcielibyśmy przygotowany program rewitalizacyjny, bo tak było postawione pytanie, zacząć realizować, oczywiście z dotacji, tak, krajowych. Mamy przepiękny projekt rewitalizacji centrum Radomska, którego wcześniej przed rozładowaniem ruchu nie można było robić, bo zniszczylibyśmy coś, co dopiero co powstało nowego w mieście. Teraz będzie można wyjść z tym programem. To jest 24 hektary przepięknie zaprojektowanego, rewitalizowanego centrum. Nie mówię tu tylko o wyglądzie kamienic, chodników, placów, ale mówię też o przebudowie infrastruktury podziemnej, która powinna być w tym momencie też przeprowadzona. Ciepłociągi, kanalizacje, gazociągi, które powinny być wcześniej zrobione. I jednocześnie z tym również będzie rewitalizacja społeczna. Otwarcie i pomoc ludziom, którzy mieszkają w tym 24-hektarowym obszarze. Więc jedno z drugim pozwoli na to, aby miasto jednocześnie i wypiękniało. Wypiękniało i dla młodszych, i dla starszych radomszczan, żeby chcieli zatrzymywać się w mieście ludzie młodzi, którzy do tej pory szukali swojego miejsca w życiu, no w innych, ładniejszych miastach, lepiej zorganizowanych pod względem funkcjonalnym. I teraz chciałbym przejść do kolejnego. Wszystko musi mieć swoje koleje i swoje realia. Tak umiem pracować, tak chciałbym pracować dalej dla pożytku radomszczan. Wszystko musi mieć swoją kolejność, nic wcześniej, czego nie wolno zrobić, żeby nie niszczyć tego, co już można byłoby zrobić. Czas będzie na infrastrukturę sportową i kulturalną. Chcielibyśmy zacząć w czwartym kwartale tego roku przebudowę, modernizację naszego basenu. Jedynego basenu, który mamy w mieście i który na tej zasadzie, że młodzież, ludzie młodzi, ale nie tylko, wyjeżdżają do kąpielisk w innych ościennych miejscowościach, będą mieli pole do popisu w naszym kąpielisku, w naszym basenie, które będzie bardzo powiększone, będzie miało swoje elementy takie, które są atrakcyjnymi dla ludzi młodszych i dla starszych, ale będzie to obiekt wyposażony w przepiękne urządzenia do rekuperacji ciepła. Tak, tam nic nie będzie się marnować. Będą to pod względem nowinek technicznych, no XXI wiek w Radomsku. I oczywiście inne obiekty sportowe. Jeśli plany zagospodarowania dotyczyły innych przeznaczeń poszczególnych obszarów miejskich, staramy się je zmienić, aby jak najwięcej w tych zmianach, w planach zagospodarowań było terenów zielonych i terenów sportowych, tak, pod obiekty sportowe. Są gotowe projekty, przygotowane już przez zespół pani prezydent wtedy Anny Milczanowskiej na budowę boiska wielofunkcyjnego, na budowę innych obiektów sportowych, ponieważ kultura w Radomsku i obiekty związane z kulturą i sztuką są na bardzo dobrym poziomie. Radomsko słynie na przykład z festiwalu Różewiczowskiego, bo bracia Różewiczowie pochodzą z naszego miasta. To chcieliśmy kilka lat temu pokazać Polsce, że mamy się pochwalić pochodzeniem, twórczością trójki braci i stąd ten festiwal. Mamy przepięknie zmodernizowany ze sceną Teatru Jaracza, łódzkiego Teatru Jaracza, Miejski Dom Kultury, bardzo prężnie, bardzo dobrze działający zarówno dla osób w wieku przedszkolnym, tam jest szkoła tańca i kolejno rocznikami odbywają się bardzo ciekawe zajęcia, więc dodając do tego regionalne muzeum działające w sposób wzorcowy i miejską bibliotekę publiczną też na bardzo dobrym poziomie, może mniej będziemy rozwijać tą bazę kulturalną, ale do jakości też będziemy, do jakości oferty kulturalnej będziemy przykładać się należycie. Oczywiście zasilając odpowiednimi pozycjami z budżetu miasta te nasze czołowe, sztandarowe jednostki.
W swoim programie pisze pan na temat budowy nowych skwerów, placów zabaw, ale także o budowie nowych mieszkań i remoncie kamienic. Zatem czego mogą spodziewać się mieszkańcy Radomska albo ci, którzy chcieliby w Radomsku zamieszkać?
Jest w Radomsku prężnie działające Towarzystwo Budownictwa Socjalnego, które jest też spółką właścicielską miasta. I jeśli działając w oparciu o kredyty Banku Gospodarstwa Krajowego mogłoby dalej rozwijać budownictwo i socjalne, i komunalne na tym poziomie, jak to było w ostatnich 9 latach, radomszczanie mogą spokojnie o tą bazę mieszkaniową mieć zapewnienie dobrego traktowania, ale również mieszkalnictwo dla młodych w specjalnym programie właśnie wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego będzie dobrze realizowane, mam nadzieję, pod pieczą przyszłego prezydenta miasta.
Czyli ile takich mieszkań mogłoby powstać w ramach takiego programu? W jakim czasie?
W najbliższym planie rocznym Towarzystwo Budownictwa Socjalnego ma plan wybudowania właśnie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa 37 mieszkań, realizując inwestycje od połowy tego roku.
A na czym polega program Rodzina Plus 3, który także jest zawarty w Pana programie?
Rodzina Plus 3 to szereg znakomitych ofert, które nadzoruje jeden z lepszych ośrodków, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym programie Rodzina Plus 3 znalazło się szereg nietuzinkowych działań, które kierowane są do osób niejako do tej pory działających jakby na marginesie mieszkańców, na przykład trzy podwórka. Program prowadzony przez MOPS w tym zakresie polegał między innymi na tym, że mieszkańcy tych dzielnic i ulic, które na pozór były troszkę mniej ładnie wyglądające, mniej zasiedlone przez ludzi o mniejszych zasobach w portfelach, dzięki pracy instruktorów MOPS-u, sąsiedzi nawzajem kosili sobie trawę, wykonywali proste czynności takie sąsiedzkie, jeden dla drugiego. Był czas wtedy i na wspólne wypicie kawy, na porozmawianie, na zintegrowanie się. Prowadzony program był również przy wspierających zakładach usługowych i sklepach i aptekach. Mówię tutaj o tych, którzy wspierali program Rodzina Plus 3. Osoby o innym standardzie i również wieku mogły korzystać ze znacznych zniżek wśród wspierających ten program. To było bardzo ciekawe i dalej jest prowadzone bardzo ciekawe zajęcie.
Mówi Pan o tym, że stawia na dialog, że mieszkańcy będą Pana doradcami. W czym to doradztwo będzie się przejawiało? Czy to będą jakieś dyżury, które Pan będzie pełnił i spotykał się twarzą w twarz z mieszkańcami? Tutaj także kwestia budżetu obywatelskiego.
Przepiękna inicjatywa, która sprawdziła się w naszym mieście. Zacznę może od budżetu, bo to takie moje ulubione dziecko. Budżet obywatelski był najbardziej obywatelskim budżetem w stosunku do innych miast, które miałem możliwość prześledzić. Na czym to polegało? To mieszkańcy układali regulamin budżetu obywatelskiego, to mieszkańcy później realizowali go przez cały rok, wspierani jedynie w sposób może prawny, nieco merytoryczny przez pracowników urzędu. Przeznaczona pula w budżecie została rozstrzygnięta bodaj 1,5 miesiąca temu w konkursie, w którym projekty złożono w 18 różnych rodzajach ich. Rozstrzygnięcie było bardzo uroczyste. Zwycięzcy bardzo zadowoleni z tych swoich dzielnic, bo miasto było podzielone na 4 części, ponieważ bardzo, bardzo mieszkańcy zainteresowali się tym byciem razem. Jeśli tak duża ilość projektów wpłynęła do rozstrzygnięcia, zaświadcza to o tym, że było to coś, ta inicjatywa była bardzo potrzebna mieszkańcom. Później około 13,5 tysiąca głosowań na konkretne projekty też zaświadcza, że ten projekt bardzo spodobał się mieszkańcom i teraz nie wypada nic innego, tylko pulę pieniędzy zagwarantować w budżecie, aby ten budżet miał jeszcze większą atrakcyjność poprzez wzrost pieniędzy do podziału, tak?
I jak z tym doradztwem?
No to też rzecz, która zaproponowana przez moich młodych przyjaciół w trakcie kampanii wyborczej polegała na wychodzeniu do radomszczan, na rozmawianiu z radomszczanami. Radomszczanie bodaj 1230 ankiet wypełnili. No nie zawsze mogłem prowadzić te rozmowy sam, bo to jednak bardzo duża ilość. Mówili o tym, co dobrego jest w Radomsku, oceniając dobrze prezydenturę poprzedniego prezydenta miasta, ale co chcieliby i co widzieliby i jak zrobione na przyszłość najbliższą. To radomszczanie doradzali, brali sprawy w swoje ręce, mówiąc do mnie, czego najbardziej oczekują. No to była wspaniała rzecz, która spotkała mnie przede wszystkim. Ten dialog z radomszczanami na ulicach, bazarach, wszędzie tam, gdzie te skupiska ludzkie były różnorodne pod względem wieku, pod względem no, sytuacji materialnej danych osób, które chciały ze mną rozmawiać. Rzecz bardzo, bardzo ważna. Radomszczanie powiedzieli, czego tak naprawdę chcą od prezydenta po rozstrzygnięciu wyborów.
A czy będą mieli później możliwość spotkania prezydenta? Czy, bo to tak nieraz jest, że w momencie kampanii wyborczej kandydaci chodzą, rozdają kawę, rozdają różnego rodzaju gadżety, pokazują, że się interesują, a później już no, z racji pełnionych obowiązków nie bardzo jest czas na takie zwykłe spotkania z ludźmi.
To wygląda w mojej sytuacji nieco inaczej. To nie tylko kampania, to nie tylko rozmowy, to natychmiastowa reakcja poprzez realizację drobnych, nie wiem, poprawek, kosmetyki, tu załatanie jakiejś dziury, tam postawienie dodatkowej lampy oświetleniowej, tu uruchomienie dodatkowej linii autobusowej. Tego typu rzeczy były niemal po jednym, dwóch dniach na wniosek, w podpowiedzi radomszczan, w tym dialogu ulicznym i nie tylko, załatwiane. Sprawy poważniejsze, sprawy kosztowniejsze pogrupowane są tematycznie, branżowo i również w przedziałach, jak to powiedzieć, obszarów miasta i po rozmowach z odpowiedzialnymi osobami, mówię naczelnikami, pracownikami urzędu, już szykowane są do realizacji te rzeczy, te problemy, niedogodności za bardzo niedługo. Oczywiście wzorem poprzedniego prezydenta pani Janny Milczanowskiej każdy wtorek poświęcam na wydłużonym dniu pracy na spotykanie się, ale już w urzędzie miasta na rozmowach z radomszczanami. Skrupulatnie zapisywane są ich problemy, ich bolączki.